zanim będziemy mieli czas modlitwy dzisiaj, to otwórzmy Księgę Daniela. Księgę Daniela, rozdział drugi. Księga Daniela, rozdział drugi i będziemy czytali od 20 wiersza. Księga Daniela, rozdział drugi od 20 wiersza. I zaczął Daniel mówić tymi słowy. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Księga Daniela jest chyba jedną z moich takich ulubionych ksiąg w Starym Testamencie. Jest bardzo, bardzo fajną księgą, dość znaną też księgą, ponieważ zawiera parę takich historii, które są dość popularne już od czasów szkółki niedzielnej. Natomiast generalnie podoba mi się ta księga, ponieważ ona pokazuje, jak Boże dziecko może funkcjonować w skrajnie niesprzyjających okolicznościach. Właściwie funkcjonować. I taki jest mniej więcej ogólny temat tej księgi, że ona pokazuje postawę, zachowanie, pozycję Bożego dziecka w tym niewierzącym świecie. W świecie, który jest wrogi Bogu, który jest wrogi Bożym dzieciom. I Daniel, jego przyjaciele też, którzy są wspomnieni tutaj, wspomniani na początku tej księgi, jest no, takim bardzo, bardzo fajnym przykładem. I jednym z takich podstawowych wątków też w tej księdze, bo to funkcjonowanie Bożego dziecka w świecie ma wiele różnych aspektów, tak? Jednym z takich podstawowych aspektów, które ta księga pokazuje, jest właśnie między innymi tutaj w tych wierszach przedstawiony. Daniel był osobą, która miała dużo do czynienia z władzą. No, tak się złożyło, tak Bóg pokierował jego życiem, że cały czas miał do czynienia praktycznie z władzą w czasie tego swojego pobytu tam w Babilonie. I dlatego pokazuje między innymi Bóg w tej księdze, że Boże dziecko powinno pamiętać o tym, że Bóg ma całkowitą, suwerenną władzę nad narodami i nad władcami tych narodów. To jest coś, co się przewija przez całą tą księgę. Bóg pokazuje, że ja mam suwerenną władzę, całkowitą kontrolę nad narodami i nad władcami, nad przywódcami tych narodów. I oczywiście no, my o tym pamiętamy, tak? My wiemy o tym. Stary Testament to pokazuje, Nowy Testament to powtarza, znany wiersz z 13 rozdziału, pierwszy wiersz w liście do Rzymian, powtarza nam, mówi, tak? Że nie ma władzy jak tylko od Boga. Każda władza, która jest, jest z Bożego postanowienia. Pan Jezus, kiedy stanął przed Piłatem i Piłat powiedział mu, nie wiesz, że mam władzę Cię uwolnić i skazać, co Pan Jezus powiedział Piłatowi? Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby Ci nie była dana z góry. Więc cała Biblia nam powtarza tą prawdę. I jest to, szczerze mówiąc, jedna z takich podstawowych prawd, którą my jako Boże dzieci w tym świecie powinniśmy pamiętać. Że Bóg jest tym, który ma całkowitą, suwerenną władzę nad narodami i ich przywódcami. To, że nad narodami, to może nam łatwiej jest jakoś tak zapamiętać, szczególnie kiedy czytamy Boże Słowo, widzimy, tak, że Bóg działa z narodem izraelskim, te proroctwa w księgach odnośnie innych narodów, więc tak jakoś to widzimy. Ale może trochę trudniej nam jest przyswoić tą myśl, że Bóg nie tylko kontroluje historię narodów, ale kontroluje tak naprawdę przywódców tych narodów. W każdym momencie, w każdym narodzie, w każdym czasie każdy, kto został wybrany, czy to w demokratycznych wyborach, czy sam się wybrał na skutek jakiegoś, nie wiem, przewrotu czy rewolucji, to jest dlatego przywódcą, że Bóg na to pozwolił. Że Bóg na ten czas takiego przywódcę dla tego narodu zdecydował się postawić. zdecydował się dać. I Daniel widzi to bardzo wyraźnie. Tak? Mówi tutaj w tym 21 wierszu, czytaliśmy, on zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. I wiele razy ten wątek jest powtarzany w księdze Daniela. W 4 rozdziale, na przykład tam, gdzie mamy ten słynny sen i tą całą historię króla Nebukadnezara na temat no, tego jego, tej jego potęgi, tej jego pychy, tak, która została ukarana tym, że postradał zmysły. Wiele razy jest to powtórzone. 14 wiersz, zobaczcie, w 4 rozdziale. Druga część tego wiersza. A to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim. Daje je komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. Tak? Podobnie jest dalej w 21-22 wierszu. Taki jest wykład królu i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego o królu moim panu. Wypędzę cię spośród ludzi, mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić cię będą. Będzie cię zraszać rosa niebieska, 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. I ten motyw, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i daje je, komu chce, powtórzony jest jeszcze dalej kilkakrotnie w następnych rozdziałach. Daniel wyraźnie to zaznacza. Co więcej, mówi to królom. Tak? Bóg to mówi królom, z którymi Daniel miał do czynienia. I oczywiście też to miało sens w kontekście tych wszystkich proroctw, które Daniel potem otrzymał, bo te proroctwa dotyczyły przyszłości narodu izraelskiego i innych narodów. One mówiły, co się będzie dziać w historii, jakie będą te zawirowania historyczne, jakie będzie Boże działanie w tych czasach historycznych. I Daniel tak jakby został przygotowany przez Boga do tych proroctw. Że miał przekonanie, że Bóg jest tym, który tym wszystkim steruje. Że Bóg jest tym, który trzyma w swoim ręku każdą ludzką władzę. Daje ją komu chce, odbiera ją komu chce. I wiecie, no to tak brzmi fajnie w historycznym sensie, ale w naszych czasach dzisiaj Bóg jest taki sam. Tak? Bóg się nie zmienił. Dzisiaj w naszym kontekście historycznym, w naszej sytuacji politycznej jest dokładnie tak samo. My dzisiaj w Polsce mamy dokładnie taką władzę, jaką Bóg uznał, że powinniśmy mieć. Trudno nam jest może to jakoś sobie czasami wytłumaczyć, no ale kim my jesteśmy, tak? Żeby się spierać z Bogiem. Skoro Biblia wyraźnie mówi, że Bóg ma władzę nad królestwami, Bóg ma władzę nad tymi, którzy kierują tymi królestwami, Bóg daje tą władzę tym, którym chce, odbiera tym, którym chce, sprawa jest jasna. Czy to jest król, czy to jest prezydent, czy to jest dyktator, czy to jest partia polityczna, to wszystko jest pod Bożą kontrolą. I my jako Boże dzieci powinniśmy o tym pamiętać. To jest jedna z takich podstawowych rzeczy dla nas, jeśli chodzi o ludzi wierzących, funkcjonujących w tym dzisiejszym świecie. Że władza, jaką mamy, jest z Bożego zarządzenia. Czy to znaczy, że każda władza jest dobra dla ludzi w tym ludzkim sensie, na tym ludzkim poziomie? Nie. Czasami Bóg decyduje, żeby dać władzę czy władcę nad narodem, który działa na jego szkodę. Hitler był osobą, która została władcą, możemy powiedzieć, z Bożego przyzwolenia. Na dobre to narodowi niemieckiemu raczej nie wyszło. Mamy biblijne przykłady. Faraon, który był władcą w czasie, kiedy Mojżesz wyprowadzał naród izraelski z ziemi obiecanej, był ustanowiony przez Boga. Mamy zresztą na to konkretne wiersze w Biblii, które mówią, że Bóg ustanowił Faraona dla konkretnego celu w tym czasie nad Egiptem. No na zdrowie to Egipcjanom raczej specjalnie nie wyszło. Także tak, to nie jest tak, że każda władza jest dla dobra tego ludu. Czasami jest władza, która rzeczywiście szkodzi narodowi. Ale to w niczym nie zmienia faktu, że ta władza jest w tym czasie dlatego, że Bóg tą władzę w tym czasie, w tym miejscu postawił. I takie powinno być nasze spojrzenie. I oczywiście mamy dużo takich praktycznych implikacji, Tak, z tego. Część tu jest bardzo fajnie opisana w tych wierszach, które żeśmy przeczytali, ale tak jakby zanim przejdziemy do tych wierszy tutaj, zobaczymy, co one mówią na ten temat, no to możemy sobie powiedzieć dwie takie ogólne rzeczy. Przede wszystkim, ponieważ pamiętamy o tym, że to Bóg ustanawia władzę, jaki jest sens kłócić się o to, czy władza jest, czy powinna być taka, czy powinna być inna? Wiecie, są czasy, kiedy ludzie się o to nie kłócą, ale są takie czasy, teraz mamy akurat taki czas, kiedy po prostu no, te spory polityczne są czasami bardzo gorące i czasami nawet między wierzącymi, tak? Dochodzi do spięć na temat PO, PiS, PiS, PO, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Patrząc, jeżeli pamiętamy o tym, że to, że mamy taką władzę, jaką mamy, to jest z Bożego przyzwolenia, jaki jest sens się o to kłócić? To nie znaczy, że nie możemy dyskutować, tak? To nie znaczy, że my nie powinniśmy oceniać władzy. To nie znaczy, że my nie powinniśmy patrzeć na władzę w krytyczny sposób. To nie o to chodzi. Ale nigdy między wierzącymi ludźmi, między Bożymi dziećmi nie powinno być rozłamów, czy kłótni, czy zatargów na gruncie politycznym. Taka jest prawda. Jeżeli ktoś tak robi, to znaczy, że na podstawie Bożego działania, na gruncie Bożego działania powoduje niepokój, tak? Między wewnątrz Bożego ciała, możemy powiedzieć, między dziećmi Bożymi. No, dla nas to jest trochę teoria, przynajmniej no, nic mi nie wiadomo na ten temat, żeby u nas z Boże, prawda, jakieś były walki polityczne, ale czasami tak się zdarza, że ludzie, wierzący ludzie potrafią bardzo ostro, tak, do siebie się odnosić na gruncie jakichś politycznych preferencji. Tego nie powinno być. Może nam się władza podobać bardziej lub mniej, temu ta, tamtemu inna, ale ta jaka jest, została postanowiona przez Boga. Więc jeżeli ja teraz staram się po prostu za wszelką cenę pokazać czy udowodnić, że ta władza nie powinna tu być, no to z kim ja się tak naprawdę, z kim ja dyskutuję? Z tym drugim Bożym dzieckiem czy z Bogiem? Tak? To po prostu nie ma sensu. Więc to jest pierwsza rzecz. Nie powinna sprawy polityczne, sprawy władzy w żadnym kraju nie powinny dzielić ludzi wierzących. Bo to jest Boże działanie dla danego kraju. Po drugie, wypływa z tego niesamowity pokój. Widzimy to w postawie Daniela w tych wszystkich rozdziałach. Daniel zawsze charakteryzował, jego postawa charakteryzowała się pokojem. W relacjach z władzą, tak? Kiedy przychodził do królów, kiedy występował przed królami, kiedy miał do czynienia z królami, on był spokojny. Bo on wiedział, że ten król, z którym on rozmawia, jest tam dlatego, że Bóg zdecydował się go w tym miejscu postawić. I to też jest dla nas taki wzór. My powinniśmy mieć pokój, kiedy mamy do czynienia z władzą. Ja oczywiście mówię o takich normalnych okolicznościach. Nie mówię o sytuacjach, kiedy władza na przykład prześladuje ludzi wierzących. Tak? I są kraje, w których ludzie się muszą obawiać w jakiś sposób władzy, ponieważ ona ich prześladuje, wierzących ludzi. Ale w naszym kraju tak nie ma. W naszym kraju generalnie nie ma sytuacji, że jesteśmy prześladowani przez władzę. Więc nie mamy powodu do obaw. Poza tym nawet, jeżeli władza by zaczęła prześladować ludzi wierzących, to też to dlatego, że Bóg jej na to w tym momencie pozwolił. Więc nawet wtedy ten wewnętrzny pokój może nam towarzyszyć. Czyli pokój między sobą, pokój w relacji do władzy. No i w końcu to, co tutaj konkretnie już jest w tym wierszu powiedziane. Pamiętajmy, że to wszystko jest w kontekście tego, tej sytuacji, kiedy Daniel miał stanąć przed królem i wyjaśnić mu jego sen. Prawda? To była ta sprawa króla, o której mówi pod koniec 23 wiersza. I Daniel tutaj dziękuje Bogu za to, że Bóg objawił mu tą tajemnicę, objawił mu znaczenie tego snu i sam ten sen. I dziękuję Bogu za to, że on jest takim wielkim Bogiem, który to wszystko kontroluje, ale dziękuję Bogu tak naprawdę za trzy rzeczy. Przeczytajmy jeszcze raz te wiersze od 20 do 23. I zaczął Daniel modlić i zaczął Daniel mówić tymi słowy. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, on utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, u niego mieszka światłość. Ciebie, Boże, moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Daniel pokazuje, że kiedy pamiętamy o tym, że Bóg jest tym, który ustanawia władzę, to Bóg udziela i żyjemy według tego. Tak? Daniel wyszedł z tego założenia, kiedy pojawiła się ta sprawa króla. Kiedy pojawiła się ta sprawa, ta sytuacja z królem, Daniel wyszedł z tego założenia. On nie poszedł do ludzi, on nie zaczął tworzyć, nie wiem, ruchu oporu, jakiejś koalicji i tak dalej, związku zawodowego magów i tak dalej, którzy mogliby coś zdziałać tutaj. Nie, on się udał do Boga. Dlaczego? Bo wiedział, że Bóg jest tym, który ich postawił w tej rzeczywistości i króla w tym momencie nad tym narodem. Więc poszedł do tego, który decyduje o królu. Poszedł do tego, który ma władzę nad królem. I kiedy człowiek podejdzie do tego w ten sposób, kiedy my będziemy pamiętali o tym, że Bóg jest tym, który ma ostateczną władzę nad całą władzą ludzką i ziemską, i to się też trochę nawet rozciąga nad tą, możemy powiedzieć, niższą władzę, tak? Nie tylko nad władzę państwową najwyższego szczebla, ale i niższego, urzędników, z którymi mamy do czynienia, a nawet i dla naszych szefów pracy. Tak? Nawet te zasady możemy w pewnym stopniu do nich zastosować. To trzy rzeczy, Daniel mówi, za trzy rzeczy dziękuję Bogu tutaj. Po pierwsze za wiedzę, po drugie za mądrość i po trzecie za moc. Po pierwsze mówi: Boże, ja przyszedłem do Ciebie z tą sprawą króla, ze sprawą dotyczącą władzy i mówi: przede wszystkim dziękuję Ci za to, że oznajmiłeś mi rzeczywistość, oznajmiłeś mi prawdę, oznajmiłeś mi ten sen, tak? Mówi tutaj w 22 wierszu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, u niego mieszka światłość. Oznajmiłeś mi to, o co Cię prosiliśmy. Czyli przede wszystkim Bóg daje człowiekowi, który pamięta o tym, że Bóg ma władzę nad władzą, wiedzę. I wiecie, w praktyce, w życiu człowieka wierzącego, to działa w ten sposób, że my, patrząc na władzę, patrząc na rzeczywistość polityczną dookoła nas, widzimy sprawy dużo lepiej niż ci, którzy w Boga nie wierzą. Dlatego, że po pierwsze, my możemy patrzeć z punktu widzenia Bożych kryteriów. Tak? My oceniamy władzę, powinniśmy jako ludzie wierzący oceniać władzę nie z punktu widzenia tego, czy to jest społecznie pożyteczne, czy to dobre dla biednych, czy dobre dla bogatych, czy dobre dla mnie. Nie. Czy ta władza działa według Bożych kryteriów? Czy to, jakie decyzje ta władza podejmuje, są dobre, ponieważ są oparte na Bożych zasadach. Więc mamy Boże kryteria oceniania władzy. I takie powinno być nasze spojrzenie na władzę. Oczywiście, no każdy jest z natury swojej grzesznej egoistą. Tak? Więc jeżeli władza daje mi coś dobrego, no to dobra władza jest, tak? Jeżeli władza mi się naraziła osobiście, personalnie, bo mi coś tam skrąciła albo zabrała, to jest zła władza. To jest naturalny odruch nasz. Ale jako ludzie wierzący powinniśmy patrzeć na władzę według Bożych kryteriów. Bo Bóg daje nam mądrość, daje nam wnikliwość spojrzenia w sprawę według Jego decyzji, według Jego kryteriów, Jego standardów, a nie ludzkich. I oczekuje od nas, że tak będziemy patrzeć na władzę, tak będziemy oceniać władzę. To po pierwsze. Po drugie, kiedy patrzymy na władzę, patrzymy na jej działalność, to jako ludzie wierzący możemy patrzeć dalej nie tylko na te materialne jej decyzje. Możemy patrzeć na tą duchową rzeczywistość. Czy to jest właściwe w tym moralnym wymiarze? czy to jest właściwe, czy widzimy po prostu, że jakaś władza robi coś, co ewidentnie w Biblii jest powiedziane, że jest złe, a w tym kierunku dąży, tak? Ta władza. I widzimy pewną działalność czasami władzy, która może się wydawać społecznie okej, nie ma problemu. Ale w Bożym wymiarze, w tych moralnych wymiarach, to po prostu się nie spina, to się nie łączy z Bożymi kryteriami. Więc po pierwsze, jeżeli wiesz, że Bóg jest tym, który decyduje o władzy, masz prawo i obowiązek i powinieneś patrzeć na władzę według Bożych kryteriów. Bo Bóg jest tym, który tą władzę tam postawił i ona jest przed Bogiem odpowiedzialna. To jest też pomocne wtedy, kiedy przychodzi czasami moment decyzji, czy ja mam być posłuszny władzy, czy nie. Jak zdecydować, czy mam być posłuszny władzy, czy nie? Ponieważ to jest Boża władza, jest tam na Bożych zasadach, musi się stosować do Bożych kryteriów, to obowiązuje też mnie w tej ocenie, czy być posłusznym tej władzy, czy nie. Apostoł Piotr, kiedy stanął przed radą w Dziejach Apostolskich, to wyraził prosto, tak, że słusznie jest bardziej, że ważniejszą rzeczą jest być posłusznym Bogu niż ludziom. Można to w skrócie tak powiedzieć. Także mamy obowiązek patrzeć na władzę jako na Bożego przedstawiciela. To nic, że większość władzy w ogóle sobie nic z tego nie robi. To nic, że większość władzy absolutnie nie jest zainteresowana tym, czy oni są tam z Bożego przyzwolenia, czy nie, ale nasze spojrzenie na władzę takie powinno być. I my możemy być pewni tego, że trzeźwo, po chrześcijańsku oceniamy władzę wtedy, kiedy patrzymy z Bożych kryteriów. Po drugie, mówi tutaj o mądrości. Mądrość to jest umiejętność podejmowania słusznych decyzji, tak mówiąc najogólniej. Tak? Czyli jeżeli wiemy, że ta władza jest od Boga, wiemy, jak mamy postępować przed tą władzą. Wiemy, kiedy mamy się, tak jak przed chwilą powiedziałem, postawić tej władzy, kiedy powinniśmy być jej ulegli. Kiedy powiedzieć tej władzy to, kiedy powiedzieć tej władzy tamto. Daje nam to mądrość, Bóg daje nam mądrość w decyzjach w stosunku do władzy. I w końcu mówi Dawid, że dziękuję też Bogu za to, że dałeś mi moc. Innymi słowy, że dajesz siłę, abym mógł postąpić tak, jak wiem, że postąpić powinienem. Moc w życiu człowieka wierzącego tak naprawdę potrzebna jest do tylko jednej rzeczy. Do tego, żeby móc, umieć, mieć możliwość postąpić tak, jak się powinno w Bożych oczach. Nam się moc to kojarzy, żeby cuda robić, prawda, żeby jakieś niesamowite rzeczy. Tak, to też jest Boża moc. Ale tak naprawdę w naszym codziennym życiu z Bogiem Boża moc jest potrzebna tylko do jednego. Żeby postępować tak, jak wiemy, że postępować przed Bożym obliczem powinniśmy. I jeżeli mamy moc, to tak postępujemy. Jeżeli tak nie postępujemy, to możemy sobie o mocy mówić, ile chcemy. Boża moc jest po to, żebyś mógł, umiał postąpić w danych okolicznościach tak, jak wiesz, że postąpić powinieneś. I Daniel tutaj w tych okolicznościach przed władzą dziękuje za moc. Innymi słowy, dziękuję za to, że on może iść przed króla, powiedzieć to, co ma powiedzieć. Czasami to było trudne. Daniel też miał w swoim życiu dalej opisanym sytuację, kiedy aż go trzęsło, kiedy miał królowi powiedzieć to, co Bóg mu objawił. Ale miał Bożą moc. Bo wiedział, że ta władza jest od Boga. Wiedział, że ta władza ma usłyszeć to, co on ma do powiedzenia. Wiedział, że ta władza jest pod Bożą kontrolą. I on tej władzy ma powiedzieć to, co Bóg mu oznajmił. I człowiek wierzący, jeżeli będzie stał przed władzą, tak, będzie miał nawet trudną sytuację, ale pamięta, że ta władza jest od Boga, że Bóg tą władzę kontroluje, że ta władza musi usłyszeć to, co jest słuszne, to, co jest właściwe, to też będzie miał moc, żeby postąpić właściwie. Będzie miał tą siłę, tak? Będzie miał tą motywację, wsparcie od Ducha Świętego, żeby postąpić właściwie. Także to jest bardzo praktyczna rzecz do pamiętania w naszym codziennym życiu, jeśli chodzi o wszelką władzę, z którą mamy do czynienia, że ta władza, przed którą ja stoję, jest z Bożego postanowienia. Bóg ją postawił, Bóg dał mi taką władzę nade mną w tym momencie i ja powinienem stosownie do tego postępować. Oceniać ją według Bożych kryteriów, powinienem mądrze postępować według Bożej mądrości i powinienem mieć moc, żeby postępować w stosunku do tej władzy tak, jak powinienem. Żyć tak, żeby podobać się Bogu przed obliczem tej władzy. A oprócz tego mieć pokój i absolutnie nie kłócić się o władzę. Bo to jest po prostu bez sensu w świetle tego, że to Bóg zdecydował, że taka, a nie inna władza jest obecna w naszym życiu. Amen.